Gość Kalejdoskopu.
A naszym gościem w krośnieńskim studiu Polskiego Radia Rzeszów jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych. Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie z pięknego, mroźnego Krosna.
A właśnie, zima dała znać o sobie i to jest też sprawa jej konsekwencji, ale nie o tym, przynajmniej na początku naszej rozmowy, pani poseł. Jak pani patrzy na amerykański plan pokoju dotyczący Ukrainy i Rosji? Bo ta pierwotna wersja to była między innymi wersja, która zakładała określenie, że Ukraina nie przystąpi do NATO, miała aby ograniczyć liczebność armii do 600 tysięcy żołnierzy i oddać Rosji tereny przez nią okupowane. Po spotkaniu delegacji amerykańskiej i ukraińskiej, no taka trochę kurtuazyjna wymiana oświadczeń, ale nie da się zaprzeczyć, że ta pierwotna wersja programu, te 28 punktów, to było postawienie Ukrainy pod ścianą przez Donalda Trumpa, łącznie z wyznaczeniem terminu odpowiedzi.
Tak, rzeczywiście. Termin na zaakceptowanie przez stronę ukraińską był też bardzo krótki. Według mnie ten plan, pierwotny plan oczywiście, on miał bardzo dużo słabych stron i ryzyk. Plan wymagał od Ukrainy bardzo poważnych ustępstw, między innymi uznania przez Ukrainę kontroli rosyjskiej nad częścią już zajętych obszarów, ograniczenia swojej zdolności wojskowej i przede wszystkim to rezygnacji z przystąpienia do NATO. A wiemy, jak w 2014 roku, co też było powodem tej agresji rosyjskiej, tej pierwszej, gdzie były te pierwsze ataki ze strony Rosji, to przede wszystkim była chęć wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, a to powoduje też te pytania, ten plan pierwotny, powoduje to, że nasuwają się pytania o to, czy suwerenność Ukrainy zostaje dostatecznie zabezpieczona. Z perspektywy Polski jako państwa członkowskiego NATO i sąsiada Ukrainy, istnieje też ryzyko, że taki układ może być postrzegany jako proces osłabiający kolektywną obronę w regionie. Ten pierwotny plan budził też poważne zastrzeżenia wśród europejskich sojuszników. Między innymi dlatego, że nie został on skoordynowany z partnerami Unii Europejskiej i NATO. I całe szczęście, że wczoraj w Genewie odbyło się spotkanie. Kraje członkowskie przedstawiły jakby swoje propozycje zmian do tego planu. Jeszcze się odniosę do tego pierwotnego planu, bo w nim takie zbyt szybkie też narzucanie warunków mogło oznaczać utratę pozycji negocjacyjnej przede wszystkim Ukrainy, albo nawet pójście w stronę, w której mogłoby dojść do kolejnych niestabilności, co mogło być też niezaakceptowane przez społeczeństwo ukraińskie. Powiem, że ryzyko, że Rosja może też wykorzystać ten plan de facto do legitymizacji swoich zdobytych terenów bez ponoszenia pełnej odpowiedzialności za tą agresję. To podważa również też zasady prawa międzynarodowego czy bezpieczeństwa zbiorowego. Polska perspektywa to przede wszystkim chcę podkreślić, że naszym kluczowym celem jest, aby Ukraina była suwerenna, niepodległa i zjednoczona, bo wtedy będzie silnym partnerem w regionie nie tylko jako odbiorca pomocy, ale przede wszystkim jako państwo, które może aktywnie współtworzyć bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. I o to chodzi, bo dzisiaj wiemy, że granica Unii Europejskiej i NATO przebiega wzdłuż naszej wschodniej granicy, a ważne jest to, żeby też stworzyć taki bufor bezpieczeństwa. Dlatego w naszym interesie, w interesie Polski jest to, aby Ukraina się obroniła i zwyciężyła. Oczywiście należy wspierać wszelkie wysiłki na rzecz zakończenia wojny, ale jednocześnie nie można było zaakceptować formuły, w której Ukraina zmuszona byłaby do warunków nieakceptowalnych.
Czyli
z punktu
pokój
widzenia
musi
właśnie
być po prostu sprawiedliwy i pokój do musi przyjęcia być przede wszystkim dla Ukrainy i Europy.
Tak. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć jedno bardzo ważne zdanie. Ważne jest, aby odbudowa Ukrainy też nie oznaczała ukrytego przekazania wpływów państw trzecich kosztem samodzielności Ukrainy. Bo wiemy, że agresor, Putin, on nie zdobywa ziem tylko dlatego, żeby mieć w swoich granicach terytorialnych. On chce odbudować swoje wpływy, uzależnić państwa od dostaw surowców, gaz, na przykład gazu czy ropy.
Pani poseł, w tą ogólną sytuację wpisuje się też to, co dzieje się w krajach przyfrontowych. W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dywersją na torach kolejowych w Polsce. Szczęśliwie nie zakończyła się tragedią. No i tutaj różne punkty widzenia, w zależności od tego, kto jakby patrzy na całą sytuację. Jedno to podjęcie przez rząd i informacja rządu o działaniach zapobiegających powtórzeniu się podobnej sytuacji. Drugie to zarzuty opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, że działania w sprawie były opóźnione, bo na przykład ci, którzy dokonali dywersji, zdążyli uciec na Białoruś.
Tak, no niestety mamy do czynienia z realnym aktem dywersji na infrastrukturę krytyczną. Takie zdarzenia nasze służby odnotowują, no częściej są to bardziej ryzykowne, mniej, ale jednak są. W tej sprawie akurat zatrzymano 4 osoby, a przesłuchania każdej z tych osób z pewnością naprowadziły śledczych na kolejne wątki w tej sprawie. Nasze służby, zarówno policja, ABW, jak i wojsko w ramach operacji Horyzont działają w pełnej gotowości. Państwo zadziałało szybko, sprawnie i skutecznie. Dlatego ja też ze smutkiem obserwuję, jak politycy PiS próbują wykorzystać sytuację bezpieczeństwa do tworzenia własnego spektaklu politycznego. Tak, nazwę to spektaklem politycznym. W momencie, gdy służby zabezpieczają dowody, prowadzą czynności operacyjne i mierzą się z zagrożeniem ze strony rosyjskich służb, posłowie PiS-u przyjeżdżają z kamerami, ustawiają się na torach i próbują udowodnić chaos, który nie istnieje. Oni sami ten chaos kreują właśnie swoją obecnością. Ja chcę przypomnieć, bo być może tutaj mogę posunąć się do takiego stwierdzenia, że każdy sądzi według siebie. Ja chcę przypomnieć rakietę, która do Bydgoszczy, pod Bydgoszczą spadła i dopiero za pół roku została odnaleziona. Bezpieczeństwo państwa niestety nie buduje się przy pomocy konferencji przy taśmie policyjnej. Bezpieczeństwo buduje się poprzez profesjonalną pracę, współpracę służb, wzmacnianie infrastruktury krytycznej i odpowiedzialne decyzje, a nie happeningami medialnymi. I właśnie w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy, do rządu PiS-u, my nie zamiatamy pod dywan incydentów, nie udajemy, że nic się nie stało. Podejrzani zostali zatrzymani, prokuratura prowadzi śledztwo, zostały podjęte działania wzmacniające ochronę kolei infrastruktury krytycznej. Ja tutaj tylko mogę powiedzieć, że państwo działa. A cóż mogę zrobić więcej? Zaapelować przede wszystkim do polityków PiS-u, do polityków opozycji, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, to odłóżcie te polityczne gry na bok. Rosyjska dywersja to nie temat na kampanię wyborczą. Na kampanię wyborczą jeszcze przyjdzie czas i będziecie się mogli państwo wykazać.
To o służbach jeszcze przez moment, pani poseł. Decyzją Sejmu w latach 2026-2029 na realizację programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA rząd wyda 13 miliardów złotych i to jest jedna z decyzji Sejmu. A druga to są takie trochę przymiarki do likwidacji CBA. Sejm zdecydował w piątek o kontynuacji prac nad projektem ustawy dotyczącej likwidacji właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jak pani skomentuje te dwa wydarzenia, które są no jakby sejmowym dziedzictwem z minionego tygodnia?
Tak, w ostatnim tygodniu przeszło bardzo wiele istotnych ustaw dotyczących służb, a te takie główne to przede wszystkim program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. Tak jak pan redaktor wspomniał, na ten cel państwo planuje przeznaczyć 13 miliardów złotych. Dzięki tym pieniądzom służby dostaną przede wszystkim nowoczesny sprzęt, lepsze budynki, bardziej sprawne systemy łączności informatyki. Chodzi między innymi o nowe komendy, strażnice, remonty starych obiektów, nowe radiowozy, a przede wszystkim też do bezpieczeństwa przede wszystkim, bo dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Te sprzęty i to unowocześnienie tej infrastruktury ma służyć przede wszystkim do kierowania akcjami i wymiany restrukturyzacji. Program również przewiduje zwiększenie liczby funkcjonariuszy w Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i ma to pomóc lepiej pilnować granicy państwowej, tak kolokwialnie się wyrażę. Szybciej reagować na zagrożenia, na przykład na kryzysy migracyjne, powodzie, pożary, skutki wichur, a także zmniejszyć liczbę nadgodzin i poprawić warunki służby. Zamiast łatać dziury ciągłymi nadgodzinami, państwo chce po prostu zatrudnić więcej osób, co w dłuższej perspektywie ma być korzystniejsze dla funkcjonariuszy i dla budżetu. Także więcej pieniędzy na służby. A drugi temat, druga ustawa, która przeszła przez Sejm, to likwidacja CBA. Ja chcę zwrócić uwagę, że korupcja to jest straszna rzecz. To zjawisko stare jak świat występuje niezależnie od czasów czy ustroju. Niestety w ostatnim czasie polska pozycja spadła z czołówki na 47 miejsce. Na to zwróciła Unia Europejska. Korupcja jest narzędziem przestępczości zorganizowanej, czy czasem nawet obcych państw próbujących wpływać na demokrację.
To mimo tego spadku, pani poseł, może trzeba byłoby utrzymać CBA w jakiś sposób zredeformowany, bo skoro spadliśmy na pozycję niżej, no to pewnie trzeba rozwijać służby, które zwalczają korupcję.
I rozwijane będą służby. Walka z korupcją wymaga przede wszystkim wiarygodnych, niezależnych służb. A tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne, szczególnie w czasach rządów PiS-u, było zamieszane w liczne skandale. Przecież do takich najgłośniejszych, ostatnich, to afera z nielegalnym użyciem systemu Pegasus, który został zakupiony przez ministerstwo, znaczy się zrekomendowano, rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości. I przede wszystkim nielegalne użycie tego Pegasusa, bo przypomnę, że Pegasus miał zwalczać akty terrorystyczne, a był wykorzystywany do podsłuchiwania opozycji, prokuratorów, działaczy społecznych. Centralne Biuro Antykorupcyjne przez te wszystkie lata ono zapisało się też w pamięci jako służba, która powodowała bezprawne prowokacje na przykład wobec samorządowców czy przedsiębiorców, a takie przypadki fałszowania też materiałów operacyjnych, bo pamiętamy dobrze sprawę Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, gdzie były fałszowane dokumenty. Pamiętamy też sytuację, jak CBA wchodziło i w świetle kamer, więc było wykorzystywane niestety jako policja polityczna zarządów PiS do walki z oponentami politycznymi. Takie praktyki podważyły neutralność służby, doprowadziły właśnie do licznych zarzutów łamania praw obywatelskich i w efekcie zniszczyły zaufanie publiczne, bo muszę podkreślić, że do służb obywatele też powinni mieć zaufanie, a to zaufanie no niestety powinna budować po pierwsze służba, a po drugie organy też państwa. Za czasów PiS-u niestety to zaufanie zostało zmniejszone. Dlatego ta reforma zakłada likwidację CBA i przekazanie jej zadań do policji, do Krajowej Administracji Skarbowej i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do instytucji, które są stabilne i nieobciążone skandalami. A celem przede wszystkim tej ustawy jest skuteczna, apolityczna walka z korupcją, oparta też nie tylko na ściganiu przestępstw, ale przede wszystkim na prewencji, edukacji, budowaniu zaufania społecznego, bo tylko takie podejście może zatrzymać negatywne trendy i sprawić, że Polska będzie państwem uczciwym, przejrzystym i odpornym na nadużycia władzy.
I tu musimy postawić kropkę, bo czas biegnie dzisiaj niesamowicie szybko. Dziękuję za ten komentarz i rozmowę. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych była naszym gościem w studiu w Krośnie. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Bardzo dziękuję.
Po godzinie 9 ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.